Od nauczania
do uczenia się.
Jesteś rodzicem? Na pewno leży ci na sercu dobro twojego dziecka i chciałbyś wiedzieć, co jeszcze można zrobić, aby chciało się uczyć, z radością chodzić do przedszkola czy szkoły? A może jesteś nauczycielem i szukasz inspiracji zawodowej? Zatem ten podcast jest dla ciebie. Naszymi rozmówcami są ciekawi ludzie, którzy z edukacją związali swoje prywatne i zawodowe losy. Przekażemy wam maksimum informacji, które pomogą odnaleźć się w systemie, który podlega permanentnym zmianom. Pomożemy w rozwiązywaniu codziennych problemów. Tu usłyszysz o podobnych sobie nauczycielach, którzy starają się robić jak najlepiej to, co potrafią, czyli wspierać w nauce i pomagać w wychowaniu swoich podopiecznych. Jesteście zainteresowani? Zapraszają Anna i Robert Sowińscy.
Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy, czyli słuchaczy podcastu Od Nauczania do Uczenia Się. To już jest nasz okrągły 80. odcinek, a dodatkowo 9 czerwca jest też dla nas takim symbolicznym dniem, bo dzisiaj mija 10 lat od momentu, kiedy została zarejestrowana domena plandaltoński.pl i zaczęliśmy pisać o planie daltońskim na stronie internetowej, która w języku polskim o tym zaczęła informować swoją społeczność. A dlaczego właśnie wtedy? Otóż rok wcześniej, czyli w 2009 roku, Ania brała udział w takim wyjeździe studyjnym, który był organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. I był to wtedy w tamtym czasie bardzo aktywny ośrodek, który organizował dla kreatywnych dyrektorów wyjazdy studyjne do różnych krajów, pokazując możliwości, jakie mogliby ci dyrektorzy później realizować w swoich placówkach. I tam właśnie, między innymi w rozmowie z Anią Wróbel, ówczesną prezes OMEP-u, zaczęli rozmawiać na temat planu daltońskiego, że właśnie przedszkola w Polsce zaczynają się tym interesować. To, co wówczas usłyszała, zainspirowało ją do tego, żeby znaleźć więcej źródeł na temat planu daltońskiego, ponieważ bardzo wiele elementów jej się spinało z tym, co w swojej pracy realizowała już od czasów klas autorskich i wiele tych elementów było bardzo, bardzo podobnych, a część wręcz wydawało się jej identycznych. Po powrocie z Gotha to zaowocowało jakby dwoma decyzjami. Pierwsza to była taka, że poszukaliśmy książki Wykształcenie według planu daltońskiego Helen Parkhurst, która była wydana w języku polskim w 1928 roku i ją po prostu zakupiliśmy. I drugi taki czynnik, który wpłynął na to, co się teraz tutaj dzieje i gdzie teraz jesteśmy, to było zaproszenie przez OMEP do Polski Hansa Wenke i Rula Renera, dwóch edukatorów holenderskich, na taki cykl konferencji. I w jednym z dniów tego tygodnia konferencyjnego w Polsce było właśnie takie spotkanie organizowane przez Anię w szkole, w której wtedy była dyrektorem w Łodzi. Podczas tego spotkania ja również byłem uczestnikiem tej konferencji i miałem okazję nie tylko posłuchać, o czym mówią Holendrzy, ale też z nimi trochę na ten temat porozmawiać. I to, co mnie zainspirowało i tak uderzyło w pozytywnym znaczeniu, to było to, że mówili, że najważniejsze w edukacji to nie jest wiedza, która jest teraz zwłaszcza w zasięgu ręki, a kompetencje, które są niezbędne do życia w dorosłym świecie. I tak mi się to spodobało, że zaczęliśmy później za nią wiele na ten temat rozmawiać. Potem się też okazało, że Holendrzy przyjechali do Polski z chęcią wydania swojej książki, która była taką wypadkową ich trzech wcześniejszych książek na temat planu daltońskiego. I zamierzali taką zbiorową pracę wynikającą z ich wieloletnich doświadczeń wydać właśnie w Niemczech i w Polsce. Ponieważ żadne z wydawnictw tutaj w Polsce nie było zainteresowane tak niszowym i nieznanym nikomu tematem, a dla mnie było to bardzo ciekawe wyzwanie, bo pomyślałem sobie, że dobrze byłoby, żeby o tym usłyszeli nauczyciele w Polsce, bo jest to idea warta propagowania. Podjęliśmy z Anią się takiego wyzwania, aby taką książkę wydać. Było to dla nas o tyle nowe i nieznane działanie, no bo do tej pory nie byliśmy wydawnictwem, nie mieliśmy z tym nic wspólnego i w związku z tym zaczęliśmy się uczyć od innych, co to znaczy wydać książkę, co to znaczy ją potem też sprzedać. Decyzje zostały podjęte, to był 2009 rok i w momencie, kiedy już przygotowaliśmy pracę związane z tłumaczeniem, z przygotowaniem książki do druku, zarejestrowałem stronę plandaltoński.pl i to właśnie się odbyło 9 czerwca 2010 roku. I tak dla nas jest to taka data symboliczna, bo wtedy no tak naprawdę na poważnie zajęliśmy się propagowaniem planu daltońskiego. Najpierw pierwsze artykuły, które się na tej stronie pojawiły, to były tłumaczenia z artykułów z różnych innych stron, które znalazłem w różnych krajach, między innymi w Japonii. Okazało się, że bardzo dużo szkół japońskich znało i implementowało Helen Parkus. Potem dowiedziałem się, dlaczego tak się działo, ponieważ no Helen była 7-krotnie właśnie w Japonii i tam wspierała edukację japońską w kierunku wykorzystania planu daltońskiego. I stąd ta data jest dla nas taką symboliczną, a jednocześnie no takim, taką cezurą czasową, od której nasze wspólne z Anią zaangażowanie w propagowanie idei planu daltońskiego w Polsce się rozpoczęło. Jeśli jesteście fanami strony Plan Daltoński na Facebooku, to bardzo serdecznie Wam dziękujemy i też gratulujemy z okazji tego dziesięciolecia naszej wspólnej pracy nad tym, aby uczniom w przyszłości działo się lepiej, aby byli lepiej wyposażeni, lepiej w kompetencje, te, które będą im potrzebne do życia właśnie w dorosłym świecie, czyli te filary związane z samodzielnością, odpowiedzialnością, współpracą. To jest wszystko to, co tak bardzo nam się przydaje w dorosłym życiu i my tutaj za nią działając też odbieramy dowody, że te kompetencje są bardzo istotne, zwłaszcza współpraca i jeśli chodzi o ten wymiar działań wspólnych na różnych forach, na różnych obszarach, to rzeczywiście jest to dla nas bardzo ważne i że mamy wśród wielu Was nie tylko osób, z którymi współpracujemy, ale również znajomych, a często też i przyjaciół. To tyle takiego wstępu historycznego, bo jest to rzeczywiście dla nas bardzo ważna data. Więcej o właśnie tych naszych działaniach możecie poczytać na stronie plandaltoński.pl, jak również na naszym fanpage'u na Facebooku, do których Was serdecznie odsyłam. A dzisiaj za chwilę spotkanie z Łukaszem Szeligą, który będzie z nami rozmawiał na temat tutoringu uczniowskiego. Po rozmowie z zeszłotygodniowej na temat tutoringu rodzicielskiego dzisiaj kontynuujemy ten temat i będziemy również rozmawiali o tym zjawisku w kontekście edukacji zdalnej, bo ona nadal jest dla nas bardzo istotna, ponieważ dotyczy no, zdecydowanej większości uczniów w Polsce i wygląda na to, że będzie nadal prowadzona po wakacjach, bo jeszcze z tym nowym wirusem no będziemy musieli trochę poprzebywać, aby również się przyzwyczaić zdrowotnie do niego, a może i trzeba będzie czekać rzeczywiście na jakąś szczepionkę. Zapraszam serdecznie na spotkanie z Łukaszem Szeligą. Zapraszamy serdecznie naszego gościa, którym jest dzisiaj Łukasz Szeliga.
Z Krakowa.
Z Krakowa, tak.
Dobry wieczór wszystkim, cześć.
Także słuchaj Łukasz, powiedz coś o sobie, skąd jesteś to wiemy, ale co robisz, czym się zajmujesz na co dzień, a my potem cię przemaglujemy.
Tak.
To może zacznę, dlaczego o tym prądzie. Wyczytałem informację, że mogą być ograniczenia, ale mam nadzieję, że nie związane z tym, co dzieje się dookoła. Więc jeżeli coś by padło, to oczywiście mi wina po mojej stronie, tylko czynniki zewnętrzne. Dzisiaj łączę się z Krakowa i tutaj w Krakowie już mieszkam od 11 lat z hakiem. Pochodzę z Bielska Białej, a zajmuję się szeroko pojętą edukacją i komunikacją. I teraz co mieści się pod tym pojęciem edukacji? Z wykształcenia jestem filologiem polskim, glotodydaktykiem, marketerem. I łączę te umiejętności z różnych obszarów, a że studiuję właśnie też socjologię, to staram się łączyć interdyscyplinarną wiedzę z filozofią edukacji opartą o to, że w centrum jest człowiek.
Czyli jesteś trochę jak Leonardo da Vinci.
DiCaprio, chciałeś powiedzieć.
DiCaprio, chciałeś powiedzieć. Ale taki...
No myślę, jeszcze no... daleko do tego, ale może w pewnym momencie rysować lubię, architekturę kocham. Na medycynie znam się tyle, że potrafię wygooglać, ale już wiem, że doktor Google wcale nie jest taki dobry. Przede wszystkim zajmuję się nauczaniem języka polskiego jako drugiego obcego. Tutoringiem edukacyjnym zajmuję się od 2017 roku i tę datę wskazuję jako taką świadomy moment, że to jest właśnie ten tutoring. Bo wcześniej rzeczywiście te elementy się pojawiały, ale szczerze mówiąc nie miałem takiej świadomości, że to, co robię, to właśnie wpisuje się w tutoring.
Wiesz, bo czasami używamy pojęć, których nie mamy świadomości, co to jest. Albo robimy coś, nie wiedząc, że to się tak nazywa. O.
Otóż to. Albo odkrywamy coś, co już zostało odkryte milion razy, ale to też jest piękne, jeżeli możemy coś odkryć. Tylko też zastanawiam się, co w takim razie z tym dotychczasowym dorobkiem. U mnie na studiach, tutaj zaznaczam może, przespałem któreś z zajęcia z psychologii, pedagogiki i metodyki, nie przypominam sobie zajęć, które by mocno zajmowały się tutoringiem, podejściem zorientowanym na ucznia, nie tylko w kontekście historii pedagogiki, ale tego, co dzieje się w edukacji przynajmniej od tych 20 lat. Studia skończyłem w 2012 licencję, w 2014 magisterium. Może coś przez te kilka lat się zmieniło, wierzę. I myślę, że też wiele zależy od nas samych.
Wiesz, no, ja troszeczkę wcześniej skończyłam studia, to już w ogóle nic nie było na ten temat. Jeżeli chodzi o tutoring, nawet mówię o Helen Parkus, nic nie mówili w nurcie nowego wychowania, bo tylko Maria Montessori, Freinet i trochę Steiner. Natomiast resztę w ogóle... nie było takich rzeczy. Pamiętasz, bo my trochę plotkowaliśmy sobie wcześniej, że byłeś troszeczkę zaskoczony, bo dostałeś pakiet od swoich znajomych materiałów z lat 80., początek 90., gdzie jak zacząłeś czytać, to byłeś zaskoczony, że tyle wspaniałych rzeczy powstało w tych czasach.
Tak, my tutaj wcześniej sobie już gaworzyliśmy i to mogła być osobna rozmowa live z naszej rozmowy telefonicznej. Oczywiście pod koniec roku znalazłem ogłoszenie na jednej z grup krakowskich, tutaj jest siła Facebooka, że do oddania biblioteczka po polonistce, która uczyła w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.
I to jest też dobry trop, żeby zdobywać nowe materiały ciekawe, prawda? Że to, co stare, nie jest wcale złe.
Absolutnie nie są złe. I tutaj szczerze mówiąc, chyba ten nasz język trochę pokazuje może ten społeczne myślenie. To opozycje stare, złe, nowe, dobre. Absolutnie to nie jest czarno-białe. No i co? Odezwałem się do tej pani. Okazała się to córka emerytowanej nauczycielki i wróciłem, żeby was nie skłamać, jak są takie wielkie siatki w marketach, zielone czy bordowe, to tych siatek miałem 4 albo 5.
O matko!
Mnóstwo tego, mnóstwo i tylko było, czy wszystko pan bierze, czy nie. I moje mieszkanie jest wystarczająco małe, żebym nie miał gdzie tego układać. Oczywiście powiedziałem, że tak. I co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło nawet nie tyle, że pewne tematy pojawiały się wcześniej, ale że to, co dzisiaj czytam w czasopismach kierowanych do nauczycieli albo na blogach edukacyjnych, i teraz nie mówię, broń Boże, jako zarzut, tylko zastanawiam się właśnie, jak my podchodzimy do tego dorobku dotychczasowego i to, co teraz jest pokazywane czasami jako innowacja, pojawiało się już w tych czasopismach z 93, 4, z 80.
Był najbardziej płodny rok. To najbardziej płodne lata były w Polsce. Od Wilży właśnie, od 90. lat ludzie mnóstwo rzeczy tworzyli i to jest fajny trop, dlatego przepraszam, tak trochę zmieniłam, ale chciałam, żebyś do tego wrócił, bo warto po prostu zagłębić się w bibliotece albo właśnie tak jak ty, wyjść z torbami, pójść z torbami i przynieść bardzo dużo materiałów, które wydawałoby się, że no teraz robimy coś, a one już dawno były. Tylko wystarczy się do nich odkopać.
Zdecydowanie można znaleźć wspaniałe rzeczy, wybierając się do biblioteki, czy odzywając się do starszych kolegów, czy koleżanek nauczycieli. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to, że w czasopiśmie, to był bodajże 96 albo 7 rok, pojawiał się artykuł, i to nie jeden, dotyczący projektów, metody projektów, bardzo fachowo opisane. No ja jestem rzeczywiście z tego pokolenia lat 90. Nie przypominam sobie w swojej edukacji, ale to też zależy może od konkretnej szkoły, może inaczej, zależy od konkretnej szkoły nauczycieli, żeby ta metoda była stosowana. I myślę, to daję ten przepis, że to jest generalizacja, że ta metoda projektów, o ile się pojawia teraz w szkole, o tyle pojawia się jako dodatek, a nie jako baza na przykład. Więc jeżeli chcemy wprowadzić projekt, to pojawia się, o, wykażmy się, pokażmy, że uczymy innowacyjnie i projekt jako coś dodatkowego, a nie jako...
A tam był projekt.
Dokładnie tak. Dokładnie.
No dobrze, to teraz powiedz mi, także powiedzieliśmy sobie, ja się cieszę, że do tego, że to, co stare, to wcale nie jest złe i nie było złe, że można z tego czerpać i wręcz uczyć się na tym. A chciałabym też powiedzieć o tym tutoringu. Co to w ogóle jest? Czy to, że ja mu raz pomogę przepisać mój materiał, to ja jestem tutorem? Czy go poklepię po ramieniu i powiem, że nie martw się, ja ci pomogę, to już jestem tutorem? Ja trochę tak, wiesz, no, rozgrzebuję. Co to jest?
Kiedy się pojawił w ogóle takie pojęcie tutoringu, które stało się teraz bardzo modne, bo o tym się mówi bardzo dużo i też nie wiem, to czy mówi się brzmi dlatego, bo właśnie stało się modne, czy rzeczywiście bardzo dużo tego typu postaw jest w edukacji wśród dzieci, ale też w relacji rodzic-dziecko, bo to jest trochę coś innego niż takie zwierzchnictwo, tak? To jest zupełnie jakby inna relacja. Powiedz nam trochę o tym, żebyśmy byli na tej bazie wyjściowej, że wiemy, o co chodzi.
Tutoring ma różne definicje, niemniej jednak to, co jest spójne dla tych wszystkich definicji, to podążanie za uczniem. Pojawia się także takie sformułowanie jak podejście zorientowane na ucznia, ale o tym za chwilę powiem. Kiedy się pojawił tutoring? Pojawił się znacznie wcześniej, aniżeli teraz o tym się mówi. Tutoring... Ja uważam i tak jak czytam literaturę fachową, osadzony jest w podejściu moim jako człowieka do dziecka albo nastolatka. I tutoring już zaczyna się w tym momencie, kiedy zauważamy, że podawczy styl nauczania nie jest tym, co musimy stosować i dopuszczamy do głosu drugą osobę. I teraz specjalnie zastanawiam się, żeby nie użyć tego sformułowania uczeń i uczennica, bo w relacji tutor, młody człowiek, wolę posługiwać się z pojęciem podopiecznego, podopiecznej. Tutaj język polski nie oddaje tego tak jak angielszczyzna. Łatwiej uczeń, uczennica, tylko dla mnie to wskazuje właśnie tę hierarchię mocno pionową, czyli mamy nauczyciela, który przekazuje wiedzę, który jest nadawcą najczęściej, aniżeli odbiorcą, i ucznia, który jest niżej. W relacji opartej o podejście na ucznia, właśnie, a nie tak, w tutoringu, mamy dwoje ludzi, którzy są na tym samym poziomie. I teraz, staram się o tak. I teraz nie chodzi o...
Ładnie ci to idzie.
Dziękuję.
Ja zawsze mówię, że jak nie wiemy, jak. Przepraszam, znowu proszę, ale zawsze mówię, że jak nie wiemy, co zrobić, jak dzieci mają problem i nic nie mamy, to mamy dłonie i możemy ze Stefanem pogadać, powiedzieć cześć.
Dokładnie tak. O czym chciałem powiedzieć? Już wiem. Tutoring. Kiedy mówię, że tutoring jest relacją w ten sposób osadzoną, to nie chodzi mi o to, że no tak, teraz wejdzie mi młody człowiek na głowę, nie pozwalajmy sobie za dużo, to nie chodzi o to, żeby ktoś mówił mi, co mam robić. Nie. Teraz taki apel. Tutoring nie oznacza, że jest, tutoring oznacza, że patrząc na drugiego człowieka, widzę w drugim, w tej uczniu, uczennicy człowieka, od którego ja także mogę się uczyć, z którego słucham i którego rozwój jest dla mnie najważniejszy, a nie tylko to, co mnie się wydaje.
Albo co przygotowałam. Zresztą od razu, jak mówisz, to widzę słowa Korczaka, że dziecko to też człowiek, tylko mały.
Ale zobaczcie jedną rzecz, bo zobacz, jak też ty starasz się i skupiasz się na nazywaniu pewnych rzeczy.
Strasznie ubogi ten polski jest.
Bo wystarczy wrócić do czasów części z was, tutaj z naszych widzów, czy naszych, do czasów zuchów, harcerzy.
My tu mamy taką tam, ekipę tutaj z tych, co tu wywiustowanych.
Nie mówiono o tutoringu, ale dokładnie się to samo działo. Tam też w grupach harcerskich, zuchowych, byli wybierani tutorzy.
Szóstkowi. Się nazwali, tak? Szóstkowi. Dajcie znać, kto był w szóstkowym albo kto był w zuchach.
I zobaczcie, że dopiero teraz, jak to trochę tak spojrzymy na to naukowo, to zaczynamy traktować to bardziej poważnie. A gdzieś zapomniano o tych korzeniach, które powinny już
Kamiński nasz
być po prostu czymś z takim standardowym, nie? A nie, że musimy teraz to odkrywać na nowo. I to, co ty powiedziałeś, przeglądając materiały, że tak naprawdę pewne rzeczy się powielają i ile straciliśmy czasu tak naprawdę w tej edukacji naszej, bo mogliśmy zrobić to zupełnie szerzej, już w takim systemowym sposobie.
Ja zawsze ze studentkami, jak jeszcze pracowałam na uczelni, i które miały problem z tworzeniem takich projektów, całościowego spojrzenia holistycznego na dziecko, to polecałam jako drużynowa zuchowa Wardenckiego Zuchy. To jest bardzo stara pozycja, końcówka lat 70., 60., która właśnie pokazuje narzędzia, formy, działania. Nie mówi o podręczniku, mówi o dziecku. Jak ja do dzisiaj widzę na forach dla czterolatka jaki pakiet, to mnie po prostu się gotuje. Sorry, troszeczkę zmieniłam, ale po prostu pamiętajmy, że dużo rzeczy jest gotowych, korzystajmy z tego. I pięknie to pokazałeś tymi rękoma, że to nie jest nauczyciel z góry patrzący na dziecko, tylko patrzący w oczy dziecka. On jest na wysokości gałek dziecka.
Dokładnie.
A tu widzę dużo zuchów. Witam,
no właśnie, tutaj też Grażynka Małachowska wspomina o tutoringu przedszkolu, czyli to, co też tak naprawdę, może nie odkryła, ale stosowała Helen Parku w swoich klasach i nie nazywała tego tutoringiem, ale też przyporządkowywało pewne role takiego przywódcy, takiego grupowego, który był takim pierwszym nauczycielem, no prawie że rówieśników. I dawało to niesamowite efekty. Ja nawet zastanawiałem się i to też Anię podpytywałem, czy taka formuła właśnie tutoringu, tutora i później jakby no, relacja między tym tutorem a tą grupą nie jest tego typu, że no, ci z grupy zazdroszczą tej pozycji. Czy ty masz w swoim doświadczeniu, jak patrzysz na grupy dzieci, w których też jest ten tutor, czy tam też się, czy mogą się pojawić w ogóle takie relacje, czy zabiegają dzieci o taką funkcję?
Jak to jest?
Bo może zazdrość to jest złe słowo, ale czy dzieci zabiegają o to, żeby być tutorem? Czy to dla nich jest atrakcyjne?
I kto ich wybiera? Tak wiesz, teraz trochę tak naiwnie pytamy.
To dużo wątków. My rzeczywiście holistycznie patrzymy i rozmawiamy bierzemy różne wątki, więc już odpowiadam na to pytanie. Jeszcze tylko na chwilę wrócę do tego, skąd się wzięło to. Myślę, że tutoring już narodził się dawno, dawno temu, czyli w starożytnej Grecji, gdzie zupełnie było inne podejście, jeżeli mówimy o wiedzy, o poznawaniu świata. Dziękuję za to, że przywołaliście też nazwiska i tutaj mam nadzieję, że w tej części już odpowiedź jest udzielona. Jeżeli natomiast idzie o tutoring, teraz tutoring różnie wygląda w zależności od etapów edukacji, ale teraz, kiedy mówię różnie, chodzi mi o dostosowanie podejścia do wieku dziecka i do konkretnego człowieka. Inaczej stosowałem tutoring na etapie wczesnoszkolnym, inaczej z licealistami, inaczej w klasie szkolnej, a inaczej w prywatnym tutoringu. I teraz tak, tutoring można rzeczywiście wprowadzać do szkół jako osobny, jako dodatek. Tutoring może stać się podejściem, które my stosujemy w relacjach, w budowaniu relacji, w kontakcie z dziećmi i młodzieżą. I teraz chciałbym, proponuję może, żeby na razie zająć się, jak aplikować tutoring na lekcji, a potem omówię, jak ten tutoring rzeczywiście jako coś dodatkowego.
Świetnie, bo o to chciałem zapytać, żebyś dał wskazówki.
Już ci właśnie, nie będziemy przeszkadzać. Wskazówki,
jak na pewnym poziomie wieku dzieci, bo ty pracowałeś w różnych szkołach, podstawowych, gimnazjach.
Tutaj też są pytania o przedszkole, więc jakbyś jeszcze ten, to nie zapomniał o tym etapie.
Zacznijmy od tego, jak wprowadzać taki właśnie tutoring.
To liczę także na pytania i doświadczenie i wiedzę.
Oj, tutaj jest bardzo dużo doświadczeń. My tu mamy taką ekipę, że konferencję możemy zrobić, słuchaj.
Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wspólnie tutaj stworzymy już bank pomysłów i dobrych praktyk i inspiracji. To, co chcę na wstępie zaznaczyć. Z wykształcenia jestem filologiem, nie ukończyłem edukacji wczesnoszkolnej, ale to, co dała mi szkoła amerykańska i międzynarodowa, to możliwość właśnie uczenia dzieci w klasie 0 i w klasach 1-3. I tam uczyłem języka polskiego jako obcego i drugiego. I tutoring pojawił się na tych zajęciach w momencie, kiedy zauważyłem, że to podejście, teraz nazywamy edukacji pruskiej, ten system podawczy, zupełnie nie skutkuje. Bo choć rzeczywiście, nie wiem, miły głos, słuchałem dzieci, używałem różnych technik aktywizujących, to coś nie grało tam. Ale to, co nieświadomie udało mi się już wcześniej zrobić, to zbudować zaufanie. I teraz elementy tutoringu na zajęciach z dziećmi z klas 1-3 już stosowałem na samym początku spotkań. Zawsze zaczynaliśmy nasze zajęcia od rozmów w kręgu. No i teraz oczywiście nic odkrywczego, myślę, dla zdecydowanej większości osób, które pracują z dziećmi, szczególnie dla tych, którzy pracują w duchu pedagogiki Marii Montessori. Ale moc tych rozpoczęcia spotkań od tego, że siadaliśmy w kręgu, do każdego dziecka mówiłem dzień dobry w jego ojczystym języku.
Wow.
Dzieci odpowiadały mi czasami po polsku, czasami w swoim ojczystym języku. No i nie będę kłamać. To przywitanie na początku zajmowało czasem 5-6 minut.
Więc ale było ważne dla ciebie.
Dla mnie było ważne. I zauważyłem, że dla dzieci także ważne. Ale też zauważyłem, że dla osób, które przychodziły na zajęcia, był taki model, że można było swobodnie wejść. Nie zawsze to było tak oczywiste. Bo teraz, jeżeli weźmiemy na przykład konspekt z zajęć ze szkoły polskiej, i taki konspekt ja robiłem na studiach i taki konspekt przygotowałem na praktyki, no to jest jasno powiedziane. Sprawy organizacyjne, 2-3 minuty, 5 maksymalnie, i to w tym już jest sprawdzenie obecności. Tam nie ma żadnego dzień dobry, tylko wchodzi nauczyciel, mówi dzień dobry.
I zobacz, jaki tu już jest dysonans, prawda? Między metodyką a życiem.
Duży dysonans. Zdecydowanie duży dysonans, i tego dysonansu nie czułem go, ale widać go pracując z dziećmi, nie wyrywkowo, że się wpada jako na przykład młody student, który musi zaliczyć praktyki albo pracuje się z grupą godzinę w tygodniu, tylko jak się ma 5-6 godzin tygodniowo przez cały rok czy kilka lat w jednej szkole się pracuje. W każdym razie te spotkania w kręgu i to, że zwracamy się do każdego dziecka w jego ojczystym języku, było takim zaproszeniem do dalszego spotkania. To było zaproszenie do spotkania i do tego, co dzisiaj im zaprezentuję. I zawsze też pytałem, ale też nie mówię, że od razu, jak zaczynam swoją przygodę z uczeniem, jak się czujecie? Czyli z małymi dziećmi teraz, edukacja przedszkolna, to miałem akurat doświadczenie w klasach 0, 1, 3. W kręgu zwracałem się dzień dobry w ojczystym języku do każdego, pytałem się, jak się czujecie. I teraz to pytanie dla mnie było barometrem, czego mogę się spodziewać. I dawałem różne widełki, na przykład od 1 do 6, albo jak opisz, podaj, jaki kolor dzisiaj cię opisuje. I wiem doskonale, że to, co teraz mówię, nie jest odkrywcze. Dla mnie to było odkrywcze jako osoby, która nie miała tego przygotowania z dziećmi do edukacji wczesnoszkolnej. Miałem wiedzę pedagogiczną, metody, techniki, myślę, że dość dobre, ale co innego jest uczyć się samemu, a co innemu jest już przychodzić z jakimś bagażem. I teraz są tego plusy i minusy każdej z tych opcji. Więc.
A było coś, co cię zaskoczyło w odpowiedzi, bo ja kocham odpowiedzi małych dzieci. Są tak niestandardowe, że wow.
Zaskaki z małymi dziećmi, 5- i 6-letnimi, zaskakiwało mnie to, że siedzenie w kręgu nie jest takie, jak może się wydawać, że wszyscy idealnie.
Że to nie jest krąg.
Zdecydowanie. Więc jak już zauważyłem, że świetnie, że mówię w tym ojczystym języku, że w tym, jak się czuję, no to chciałem na początku, no okej, ale to niech siedzą grzecznie w tym kręgu. I odzywał się mój system edukacji, z którego wyrosłem, i system edukacji, który był mi wpajany na studiach. Bo choć można czytać o różnych pedagogikach, to myślę sobie, że jednak jesteśmy zanurzeni w jednym paradygmacie.
Tak.
Więc odpowiadając na pytanie.
Ale cieszę się, że to mówisz. Cieszę się, że to mówisz, bo żeby przełamać to, w czym jesteśmy zanurzeni, trzeba mieć bardzo dużo wewnętrznej, silnej woli, wiesz, żeby wyjść z tego.
Jak mówisz o paradygmacie obecnej edukacji, my też wczoraj mówiliśmy o tej zmianie paradygmatu z musi na chcę. Czyli pobudzenie tej motywacji wewnętrznej i uzmysłowienie celu edukacji, który jest ważny dla dziecka, i że dziecko powinno samo dążyć do realizacji tych celów, co jest oczywiście bardzo trudne. Ale powiedz mi, czy w tutoringu widzisz też jako jeden z elementów działania takie właśnie wspierające motywację wewnętrzną? Czy dzieci w ten sposób czują się pewniej?
Tutoring opiera się na rozbudzaniu motywacji wewnętrznej. Więc jeżeli, nie, może ktoś będzie polemizować i też tutaj proszę od razu o głosy wszystkich, którzy oglądają. Jeżeli mówimy, że coś jest tutoringiem albo że stosujemy ten tutoring, a nie odwołujemy się do motywacji wewnętrznej, no to nie wiem, czy my mówimy o tutoringu. Może o jego elementach. No bo co jest najważniejsze w tutoringu? Najważniejsze jest w tutoringu, żeby młody człowiek rozwijał swoje umiejętności, postawy, i tutaj dodam, w oparciu o wartości. I tutaj do tych wartości daję gwiazdkę. mnie temat wartości w organizacji czy w budowaniu jakiejkolwiek firmy, szkoły, teraz broń Boże nie daję znaku równości, bo szkoła dla mnie nie jest firmą, ale budowanie czegoś na wartościach jest szalenie istotne. Ale te wartości mogą być różne. Więc motywacja wewnętrzna jest konieczna i ją jest bardzo trudno rozbudzać, bo jeżeli przychodzi uczeń, no chyba się znowu ten język, jeżeli przychodzi nastolatek, który jest po 6 latach szkoły publicznej i teraz absolutnie nie mówię tego, żeby dyskredytować szkoły i nie chcę robić tej opozycji.
I 4 latach przedszkola, za które miał złote kropki jakby grzeczny.
Albo plusiki, albo tikety. To różne pomysły, ale to jest też ten sam system kar i nagród.
Ja będę, wiesz, z uporem maniaka powtarzała, że edukacja zaczyna się w przedszkolu. Niszczenie motywacji wewnętrznej zaczyna się w przedszkolu.
Tak, moim zdaniem też zaczyna się w momencie, kiedy może oddajemy dziecko pod opiekę osób, z którymi spędza więcej czasu i z którego nie łączą więzy krwi. Bo no i tutaj też pojawia się dylemat właśnie, co to jest ta motywacja wewnętrzna. To może znowu
oczywiście my tutaj też nie uogólniamy, bo też nie chcielibyśmy urazić tych z was, zwłaszcza, którzy doskonale to rozumieją i wspierają tę motywację wewnętrzną, zwłaszcza
tutaj
przedstawicieli przedszkoli.
Tutaj mamy samych wykładowców praktycznie mamy.
Ale rzeczywiście my mówimy bardzo często, uogólniamy dlaczego, ponieważ jeśli coś jest dobre w 10-15%, no to i tak niestety całość nie jest okej. I my ciągle musimy pracować nad tym, żeby większość systemu działała w racjonalny sposób, na bazie wiedzy, którą mamy. Najczęściej mamy ją od lat, tylko ją po prostu nie wykorzystujemy.
Ale wiesz co, bardzo mi się podoba, jak Łukasz powiedział o tym, że jak mu ciężko było, jako sam produkt edukacji pruskiej, stanąć przy tym dziecku, zaakceptować, że ktoś tam fika i nie jest w tym kręgu, który mu powiedzieli, był inaczej uczony metodycznie. Ja to widziałam, wiesz, przez jakiś czas jako metodyk w przedszkolu pracowałam i widziałam, jak dziewczynom było trudno zaakceptować to, że dziecko na przykład odchodzi od kręgu, bo nie jest gotowe, żeby usiąść. I nawet jak my prowadzimy spotkania szkoleniowe w realu i mówimy, że no jeżeli dziecko odejdzie, no to dajcie mu odejść. I jest duże zdziwienie, że jak to? To wszyscy odejdą.
Nie odejdą, ale rzeczywiście takie obawy się pojawiają, szczególnie od osób, które się temu przyglądają wyrywkowo. Mhm. I tutaj można byłoby nawiązać, ale to temat jest na inne spotkanie. I szalenie istotne, jeżeli mówimy o jakiejkolwiek szkole, jest moim zdaniem, żeby nauczycieli łączyła wspólna wizja szkoły, wspólna wizja edukacji, wspólna wizja roli dziecka, nastolatka w tym procesie.
Bo jeżeli to co można zrobić jako, jeżeli nie wiem, czy można to nazwać tutoringiem w przedszkolu, ale co można zrobić, czyli słuchanie siebie, tak? Witanie się, budowanie relacji, tak? Przepraszam, tak cię tak popędzam.
Bo od ogółu do konkretu. Czy to przedszkole, czy to szkoła podstawowa, czy liceum, teraz z perspektywy dyrekcji grona pedagogicznego, zachęcałbym do rozważenia, zastanowienia się, na jakich wartościach chcemy budować naszą społeczność.
Teraz piękne.
I na jakich wartościach chcemy budować nasze przedszkole, no firmę. I teraz tak. Możemy ustalić, nie wiem, 6-7 wartości i teraz jak te wartości rozumiemy w grupie nauczycieli, nauczycielek. Teraz zastanowić się, jak te wartości możemy rozbudzać, uświadamiać o nich w pracy z dziećmi. To nie musi wyglądać tak, że przechodzimy, słuchajcie, dzisiaj będziemy mówili o empatii. Nie. Empatia zaczyna się... Ta empatia zaczyna się w momencie, kiedy siadamy w tym kręgu i ja mówię, słuchajcie, dzisiaj czuję się kiepsko, słabo spałem, ale cieszę się, że was widzę.
Gorzej, jak będziemy to powtarzać codziennie rano.
No, tak. No nie, tutaj nie możemy. I pojawia się, dziecko na przykład pyta, a co się stało? No i oczywiście to nie chodzi o to, że ja muszę opowiadać całą historię swojego życia, absolutnie, czy ostatniej nocy, czy poprzedniego dnia. Ale też zdarzyło mi się, że dziecko mówiło przykro mi bardzo. Albo też pojawiało się dziewczynka, miałem taką sytuację pod koniec zajęć, przyszła i daje mi karteczkę, a tam napis: panie Łukaszu, mam nadzieję, że po naszej lekcji czuje się pan już dobrze. Więc to otwarcie na drugiego człowieka jest szalenie istotne. Więc można zacząć od rozmowy o wartościach. Od tego, jak my jesteśmy w stanie te wartości rozbudzać w ramach naszych zajęć edukacyjnych. To, co jest też szalenie ważne w tutoringu, to wsparcie, czy to dzieci, czy nastolatków w tym procesie. No i jak możemy wspierać? Poprzez rozmowę, w której my, jako tutorzy, jesteśmy aktywnymi słuchaczami i wyłapujemy pewne rzeczy, które dziecko czy nastolatek może nie wyłapać. Bo na przykład, kiedy rozmawiam z nastolatkiem, akurat tutaj w głowie mam obraz tegorocznego ósmoklasisty i pytam się, to co sprawia ci przyjemność? I na przykład otrzymuję odpowiedź: budowanie dronów, akwarystyką się zajmuję, lubię chodzić na...
Cudownie.
Cudownie. I to jest dla mnie niesamowity sygnał, bo teraz ja już wiem, jak mogę wejść, albo poprzez co mogę wejść do świata osoby, która jest przy mnie, naprzeciwko mnie. I teraz mogę, już mu daję konkretne porady, na przykład ćwiczyć zaproszenie w kontekście na przykład jakiegoś wydarzenia, które będzie dotyczyło promocji miłego podejścia, no miłego nie, ale eko jakieś wydarzenie.
Ja muszę znowu ci się wciąć, bo znowu poruszyłeś fajną rzecz, a nas tutaj słucha dużo niesamowitych osób, bo i Wiesia, i Marysia. Tutaj są niesamowite osoby i tutaj Grażynka. Natomiast dobrze jest wiedzieć, czym interesują się, no tutaj nie Agnieszka, to bym musiała 15 minut wymienić, bo to naprawdę niesamowite osoby nas słuchają. Natomiast to jest ważne wiedzieć jako nauczyciel, czym interesują się nasi uczniowie, nasi podopieczni, tak jak powiedziałeś. To tak jak Maria wysłała mi film swojego synka z pierwszej klasy, ja się na początku to myślałam, że to jest klasa siódma. Natomiast no, akcja, tworzenie klatek, wkładanie animacji, matko, oni tego nie robią w szkole, natomiast on to robi w domu. Natomiast już powiedziałeś, że jest uczeń w klasie ósmej, który ma pasję. Ty wiesz, że to jest ginący gatunek? Mówiąc brzydko, Boże, żeby mi tam darowali. Natomiast dziecko, które ma pasję w wieku 15-16 lat poza komputerem, chociaż no, to zależy, co robić z tym komputerem, teraz chyba wszyscy się z nim kolegują, ale że go coś interesuje i chce się rozwijać, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może być, bo bardzo dużo dzieci w tym wieku nic nie interesuje.
Wiesz, Ania, tak zastanawiam się, na ile rzeczywiście się nie interesują, na ile się interesują i teraz, co jest dla nas punktem odniesienia. Też wydawało mi się, że mam w głowie 2015 rok, że rzeczywiście nie chce się młodym ludziom, że siedzą przed tym komputerem i ruszyłem w Krakowie z inicjatywą zupełnie oddolną. Zacząłem organizować spotkania dla młodzieży z klas, ze szkół średnich, z ekspertami z różnych branż, ale głównie technologia, komunikacja, media. I zauważyłem, że młodzi ludzie mają niesamowite pasje. Oni działają, są obecni, tylko nie są zauważani.
Albo w szkole.
W szkole i czasami też w przestrzeni, teraz mówię przez pryzmat miasta. W Krakowie to się zmienia od 2-3 lat, ale w 2015 roku to trochę inaczej wyglądało. Myślę sobie, że z uwagi na programy, granty. Młodzież staje się coraz bardziej interesującą grupą społeczną do różnych działań, ale to, od czego wyszedłem, to, że jest moim zdaniem wielu młodych ludzi, którzy mają niesamowite pasje, tylko że te pasje nie wpisują się w system edukacji publicznej zarówno na poziomie treści, jak i wizji edukacji. No bo
jak... podstawa programowa je przesłania i nie wchodzą w kratki podstawy, ale tutaj pięknie też Agnieszka podsumowała pasje i wartości. Czyli mamy dziecko, gdzie określamy wartości, a te wartości określamy z dziećmi, z rodzicami, jak to jest? Czy my sobie wartości wystawiamy?
Ale nie, jeżeli mogę, to po prostu najłatwiej będzie, jak opowiem swoją historię. Bo,
dobra.
Mam, tak się czuję, że rzucam i nie ma ani konkretów z mojej strony.
No dobra, już, to się nie odzywam. Okej.
Okay. Nie, absolutnie właśnie chodzi mi o to, żebyście odzywali się tutaj. Gorąco zachęcam osoby, które oglądają.
Czas masz tyle masz postów, że jeju.
Zadałeś mi pytanie kilka minut wcześniej, skąd się wzięła ta u mnie zmiana, to jest parafraza moja, ale nawiązałeś do tego, że trudno jest nauczycielowi wyjść z tego systemu edukacji pruskiej.
Tak.
Ja powiem, mamy teraz pojęcie w polskiej edukacji rzeczywiście system edukacji pruskiej. Wydaje mi się, że po prostu wyjście z podejścia niezorientowanego na ucznia, że widzę w drugim człowieku właśnie ucznia, czyli kogoś, kto jest niżej. I to był mój drugi rok pracy w tej szkole międzynarodowej, zajęcia z języka polskiego. Nie będę kłamać, że to, co mnie wyróżniało i wyróżnia w pracy z młodzieżą i to, co było chwalone przez nauczycieli, u których robiłem praktyki, to, że pomysły, świetnie potrafiłem coś wykorzystać na zajęciach, więc te techniki, metody szlifuję. One są coraz to lepsze. Ale mamy zajęcia języka polskiego, robimy przypadki. Wydaje mi się, no, że super. Nawet tam chyba aplikację jakąś wykorzystałem, no więc nowa technologia. Więc ćwiczymy, jak odmieniamy jakieś słowo i nawet wymyślimy tam rymowankę. Po czym podnosi rękę dziewczynka, to była klasa, żebym was nie skłamał, jakoś w połowie czwartej klasy, czwarta klasa szkoły podstawowej. I podnosi rękę Dagmara i mówi tak: panie Łukaszu, dlaczego my się uczymy o tych przypadkach? Czy nie moglibyśmy inaczej? I powiem wam, że to był dla mnie bardzo przełomowy moment w moim doświadczeniu edukacyjnym. Bardzo przełomowy. Bo choć uważałem się, że jestem refleksyjnym nauczycielem, to konfrontacja taka bezpośrednia. Słuchajcie, 20 uczniów, no to klasa mała, byśmy powiedzieli. Ale usłyszeć od dziecka, czy nie moglibyśmy inaczej, no to,
taki
to nie było dla mnie komfortowe. Ale z drugiej strony, to co cieszę się, że złapałem, musiałem razem z nimi zbudować taką atmosferę opartą o zaufanie, że ona nie bała się podnieść tej ręki i powiedzieć. I teraz ktoś może powiedzieć, no tak, ale ona mogła być taka hej do przodu i tutaj wskazywać. Nie, ta dziewczynka rzeczywiście lubiła się odzywać, ale nie miała tego, co teraz chodzi mi o to hej do przodu. Jej pytanie autentycznie było autentyczne i wynikało z głębokiej chęci zastanowienia się, czy nie moglibyśmy inaczej. I przerwałem zajęcia. Zachowałem się, no nie tak jakby konspekt powiedział przecież.
No tak. Przerwałeś czynności nauczyciela.
Nie zrealizowałem celów lekcji, Ania.
Jeszcze to straszne.
A przecież my jako nauczyciele jesteśmy rozliczeni z tego.
No tak.
Więc nie zrealizowałem celów lekcji i cieszę się z tego, z moją konsekwencji. I zapytałem się, okej, to jak byście chcieli? I nawiązała się rozmowa.
W czwartej klasie.
W czwartej klasie, tak, w czwartej klasie. I teraz to był albo czwarta klasa, drugi semestr, albo początek piątej klasy. Ale chyba to był połowa czwartej. Bo te klasy miałem ponad 2 lata. Dlatego teraz nie jestem w stanie umiejscowić tego, czy to był początek piątej, czy druga połowa czwartej. W każdym razie mówimy o tym etapie. I powróciłem w kolejnym dniu do dzieci z czymś w formie ankiety i po prostu zebrałem pomysły, czego oni by oczekiwali. I odrzuciłem od tego momentu zeszyt, którym się inspirowałem, zeszyt od wspaniałej, doświadczonej koleżanki, której rady i pomysły niejednokrotnie były dla mnie inspirujące. I po prostu tworzyłem zajęcia, mając w sercu i słuchając uczniów to, co ich interesuje. Ja zastanawiałem się, jak mogę do tego dopasować to, co jest w programie, to, co jest istotne. Więc zaczął się ogrom pracy, bo to nie było już otwarcie podręcznika nawet zeszytu, nie. Były labbooki, praca projektowa tylko i wyłącznie w sumie.
Nie wszyscy lubią labbooki, się wczoraj dowiedzieliśmy. Dzieci, że jest za bardzo pracochłonne. No ale to jest jedna z metod. Więc...
Jest pracochłonne. Jest pracochłonne i wymaga umiejętności małej motoryki, a ta kuleje moim zdaniem. Wymaga cierpliwości, a po stronie nauczyciela wymaga jasnych świadomości celu i jasno sformułowanych poleceń, ale teraz nie chodzi mi o polecenia, tylko o ten cel. No i z tego punktu zaraz przejdę, co też jest bardzo istotne w tutoringu. Więc ten moment, że Dagmara przerywała zajęcia, był dla mnie przełomowy. Teraz dlaczego on był przełomowy, to mam nadzieję, że odpowiedziałem, bo musiałem i chciałem wsłuchać się w nich, a żeby się wsłuchać w nich, to musiałem się wsłuchać także w siebie. Odpowiedzieć sobie na pytanie, okej, czy podążam za tym, co jest bliskie mojemu sercu, mojej wizji, roli dziecka, nastolatka w edukacji, czy robię to, co daje podręcznik, albo to, co jest przyjęte przez innych w danym miejscu. I to jest bardzo trudny dylemat. I niejednokrotnie odpowiedź na to pytanie może mieć konsekwencje takie, że po prostu albo zostajemy i godzimy się na to, albo jesteśmy siłaczami i siłaczkami. Szczerze mówiąc, powiem wam, że ja już nie wierzę w siłaczy i w siłaczki, choć kibicuję mocno, albo po prostu szukamy innej drogi. To tyle, jeżeli idzie o ten moment przełomowy. A teraz dlaczego
ja
o
myślę,
tym...
Myślę, że jak teraz nie będziemy się wsłuchiwali w dzieci, to się szybko wypalimy, wiesz? Bo teraz mamy coraz silniejsze dzieci.
Coraz bardziej świadome, inteligentniejsze, to też jest generalizacja. Rodzice są bardziej świadomi.
Świadomi.
Właśnie, świadomi, nieświadomi. Świadomi są, bo wiedzą, czego mogą oczekiwać, ale nie są świadomi, bo też czasami nie rozumieją pewnych procesów, nie mają wiedzy psychologicznej.
Zakręceni
są. A powiedz właśnie, jak już jesteśmy przy tych rodzicach, bo to mnie też bardzo ciekawi, czy rodzice tych uczniów, z którymi pracujesz metodą tutoringu, czy stosując tutoring, oni w ogóle widzą, że pracujesz jakoś inaczej, zauważają jakąś zmianę u swoich dzieci, czy dzieci mówią o tym, co dzięki temu uzyskują, czy jest jakaś informacja zwrotna ze strony rodziców, jeszcze z czasów przed pandemią, no bo teraz to pewnie jest trudno jakby takie rozmowy prowadzić.
Robert, bardzo dziękuję za to pytanie, bo teraz możemy przejść już do bardzo ogólnie było o elementach tutoringu na zajęciach, a teraz samym tutoringu. Tutoring dla mnie jest niemożliwy bez współpracy z rodzicami. I wyzwaniem dla mnie jest rzeczywiście to, żeby być w dobrym, mieć dobrą komunikację z rodzicem, i to także jest praca uświadamiająca i przekazująca wiedzę rodzicowi. zdarzało mi się tak, że rzeczywiście dzwonił do mnie rodzic z takim pytaniem: Panie Łukaszu, polecono mi pana, otrzymałem numer, potrzebuję dla swojego dziecka osobę, która pomoże w polskim. No i okazywało się po kilkudziesięciu minutach, że tak naprawdę jest potrzebny korepetytor, bo chodzi o to, żeby uczeń miał wyższe oceny, no bo nie radzi sobie na zajęciach z języka polskiego. I doszedłem do takiego momentu, że po prostu mówię już wprost, że jeżeli ktoś potrzebuje korepetytora, jestem w stanie polecić inną osobę, zajmuję się i chcę realizować się w tutoringu i w tym mogę pomóc. I teraz, czy rodzice wiedzą, czym jest tutoring? Bardzo zależy od rodzica. Wydaje mi się, że świadomość jest tutaj niska. Myślę sobie, że ten tutoring pojawia się teraz jako pojęcie bardzo modne w polskiej edukacji, wykorzystywane. Więc najpierw zaczynam od rozmowy z rodzicami. Co to jest ten tutoring? Że to jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności, że ja muszę poznać to dziecko, tego nastolatka, że takie poznanie dziecka nastolatka to nie jest jedno spotkanie 60-minutowe, tylko to jest kilka takich spotkań, że po prostu my robimy różne rzeczy, aktywności, które pozwalają mi poznać.
Ja myślę, że tu nie chodzi tylko o nastolatka. W ogóle poznać drugą stronę. Żeby cokolwiek zrobić w tutoringu, trzeba poznać drugą stronę, czyli to dziecko, z którym pracujemy.
Jak najbardziej. I to jest takie must be, to jest wymagane. Teraz co ja stosuję? Zarówno wykorzystując tutoring w pracach z grupami dzieci, młodzieży, ale też jeżeli już mówimy o tutoringu jeden na jeden, zamiast pytania, czym się interesujesz, powiedz mi o sobie, bo to jest bardzo niekomfortowe moim zdaniem, takie pytanie z perspektywy odbiorcy, przynoszę pudełko na pierwsze spotkanie. I to spotkanie też świetnie, jeżeli nie musi być od razu w domu, może być na przykład w parku. I biorę pudełko, zwykłe. Biorę takie pudełko i mówię: cześć, jestem Łukasz. Przyniosłem pudełko. Jak myślisz, co jest w tym pudełku? Już zaciekawienie. No i pojawia się, no pewnie pan coś przyniósł. Cukierki. To też pokazuje czasami, jak ten system kar i nagród jest zakorzeniony. Ja mówię, a otwórz to pudełko. No i w tym pudełku są różne przedmioty. Jest coś takiego na przykład. Jest książka. Jest
duże pudełko.
Duże pudełko. I proszę, i mówię tak, no to słuchaj, to są rzeczy, które opisują mnie. Co jesteś w stanie powiedzieć na podstawie tych rzeczy o mnie?
O, piękne, no.
Powiem wam, że to mi chwyta i od tego zaczynam spotkania, ponieważ moim zdaniem nie jest to wywoływanie do tablicy. Najpierw ja się przedstawiam, a nie dziecko, czy ten nastolatek. I też ja jako osoba, która no, ma rozwijać umiejętności komunikacyjne, kreatywność, twórczość, kompetencje, otrzymuję od razu feedback, jakie ma umiejętności językowe to dziecko? Jak na przykład łączy pewne informacje? No bo teraz czy na przykład zwróci uwagę na tytuł książki, albo czy zwróci uwagę na rok wydania obrazu, który się pojawia w tym pudełku, czy książeczki. Więc taka rozmowa luźna jest bardzo dla mnie, luźna pozornie, jest dla mnie cenną informacją zwrotną, z czym my startujemy.
A kolor wstążki ma znaczenie do ciebie? Bo mnie intryguje ta wstążka.
To znaczy wstążka akurat, kolor niebieski jest moim ulubionym.
Widzisz, jednak dobrze trafia.
Więc, ale tutaj pojawiał się, że kolor rzeki, że lubi pan jeździć nad wodę, że kolor nadziei, ale to bardziej zielony też. No różne pomysły tutaj się pojawiają.
No Magda ma starą walizkę zamiast pudełka. Czyli przynosi więcej rzeczy, a ty masz pudło.
To już wymiękam, powiem wam.
No, Agnieszka ma wiaderko.
Agnieszka wiaderko.
To poznawanie zajmuje nam kilka spotkań i to jest cały czas proces, cały czas się poznajemy, ale takie, żebyśmy mogli w ogóle wiedzieć o sobie, to są przynajmniej 3-4 spotkania 60-minutowe, takie minimum. proszę też czasami o narysowanie siebie. I opowiadam taką historię. Narysuj miejsce, w którym czujesz się najbardziej komfortowo, albo miejsce, w którym teraz chciałbyś być. I kiedyś mój podopieczny wychowanek namalował siebie w lesie. Był namiot, ognisko. I słuchajcie, jaka piękna wyszła mapa osoby. I już wiedziałem, za co mogę chwycić, co jest istotne. Więc tutorial.
Teraz się mówi o tym, że ognisko, namiot to jest powrót do przeszłości, bo tak czekają nas takie wczasy. No.
Tak.
No dobrze.
Kolonie będą mogły się odbywać podobno. Że kolonie i półkolonie będą mogły się odbywać w wakacje.
Dobrze, więc... przepraszam, ci wlazłam, no ale.
Nie, bardzo się cieszę. Więc staram się jak najbardziej poznać. I teraz co ja robię z nastolatkiem, mówię teraz o uczniu piątej klasy i mówię o tym ósmoklasiście. Na przykład wybrałem się pojeździć na deskorolce. Mój wychowanek podopieczny uczył mnie jeździć na deskorolce. Ktoś powie strata czasu albo bawienie się odmładzaniem. Miałem niesamowicie... Ryzyko skompromitowania się.
No nie, ja to rehabilitację od razu widzę przed oczami, no ale okej.
Ale ostatnio powiem wam, żeby zrozumieć świat tych najmłodszych, grałem Fortnite'a. Żeby zrozumieć pasję swojego podopiecznego, zacząłem rzeczywiście odkrywać Fortnite'a i powiem wam, spodobało mi się. Teraz jak ja wiem, na czym polega ten świat, to jak słyszę na przykład jakieś frazy, widzę jakieś memy, jest dla mnie łatwe. Mam dostęp, ponieważ rozumiem ten kod.
Czyli my musimy się stale rozwijać. To jest kolejna myśl.
Tak, jako nauczyciele, tutorzy zdecydowanie. I myślę, że to jest wpisane w nasze DNA osób, które chcą pracować w szkole z dziećmi i młodzieżą. Rozwijać nie tylko swój warsztat, ale rozwijać swoją samoświadomość, dbać o swój dobrostan, dbać o stawianie granic, ale też być właśnie samoświadomym swoich lęków, obaw, swoich nakładek na oczy.
Wiecie, jak ty opowiedziałeś, że jak przyszedłeś do pracy, to widziałeś u swojego nauczyciela taki stary zeszyt, to ja pamiętam, jak jako studentka były kiedyś szkoły ćwiczeń i chodziliśmy do szkół ćwiczeń, takie wybrane były na terenie miasta, w którym mogłam robić praktyki. I pamiętam moją nauczycielkę, do której byłam przydzielona i wszystkie zajęcia, jakie prowadziła, to takiego starego zeszytu, że go otwierała i robiła dokładnie ten sam temat, te same rzeczy. I w ogóle byłam pod wielkim wrażeniem na początku, mówię, jak ja jej zazdroszę, jak ja bym miała taki zeszyt już teraz, to bym wszystkie te lekcje poprowadziła w tym roku. Muszę powiedzieć, że ja nigdy takiego zeszytu nie założyłam.
I całe szczęście.
I całe szczęście, jak ty mówisz, epoka kredy się skończyła, no.
Właśnie, a propos końca, to słuchaj, zostało nam 2 minutki.
To prawda?
Godzinka przeleciała. Ja myślę, że tak jakby zamknąłeś pewną klamrą tą swoją wypowiedź teraz, ale będzie czas na podsumowanie, czyli taka myśl na koniec do naszych widzów, żeby coś tam jeszcze przemyśleć sobie, jeszcze
żebyśmy Maria
sobie przemyśleli przed snem, albo wzięli coś z sobą, no trudno powiedzieć do szkoły, czy do przedszkola, bo, no bo jeszcze nie pracujemy w tym sensie. Ale ja mam do ciebie pytanie, bo oczywiście doskonale teraz ten tutoring stosowany przez ciebie, czy przez tobie, po tobie podobnych nauczycieli w tak zwanej realnej edukacji, sprawdza się doskonale w tej zdalnej edukacji, bo ty już nie musisz tam za dużo działać, bo już raz po pierwsze, że ich rozumiesz, wiesz, znasz ich mocne strony, oni też rozumieją ciebie szybciej, łatwiej, nie musisz zbyt dużo tłumaczyć i twoja obecność nie jest tak wymagana jak w takim tradycyjnym, podawczym sposobie nauki. Ja chciałem cię jeszcze zapytać też o ten twój marketer, jako część twojego zawodu. Nie udało się tego zrobić. Myślę, że będzie okazja jeszcze o tym kiedyś porozmawiać, A teraz już byśmy poprosili na koniec.
Ale jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, że świetnie tutoring wykorzystuje Ania Schulz.
No tak, i to ze starszymi dziećmi, uczniami, bo to już prawie dorosłymi.
I tak naprawdę ona się wykorzystuje ten sposób, że ona się spotyka z daną grupą, tłumacząc pewne zagadnienia. Oni spotykają się już bez niej w swoich grupach i rozpracowują. I tak naprawdę wiedza, ona mówi, że ona tak naprawdę teraz nie musi pracować, bo dzieci same dzielą się na zespoły, wybierają tych, którzy będą przekazywali pewne wiedzę, nawzajem się wspierali, tłumaczyli sobie i to jest już taki najwyższy element w szkole, nie?
Tutaj Tomasz
aktywny jest jak zwykle, dziękujemy.
Ta godzina przetrwała, jakby był kwadrans, ale my to robimy z premedytacją, ponieważ właściwie nawet myśmy kiedyś o półgodzinnych spotkaniach, ale w pół godziny to w ogóle nie jesteśmy w stanie się nawet sami rozkręcić.
Znaczy, to ja już nie mogę odezwać wtedy.
naszemu ja gościowi. Natomiast też w drugą stronę, ja też jestem uczestnikiem paru live'ów różnych osób i z kolei po godzinie 10-15 minut ja już się wyłączam. I nie chciałbym tego też robić naszym widzom, dlatego ta godzina myślę, że wystarczy, bo tu i tak jest z tego wszystkiego bardzo dużo, co nam powiedziałeś. A to też spotkania nie są po to, żeby czegoś uczyć, tylko żeby nam gdzieś tam się klapki otwierały.
Żeby się spotkać z naszymi przyjaciółmi. Ja wam bardzo dziękuję. Taka ekipa tu się zebrała marzeń. Te opisy, jakie są. Musisz, Łukasz, to przeczytać.
Słuchajcie, ja myślę, że w ogóle musimy zrobić kiedyś tak, że z tych naszych tutaj stałych bywalców.
Konferencję zrobimy, słuchajcie.
Gdzie tam konferencję? Spotkamy się w realu, pojedziemy gdzieś nad jezioro,
zapalimy
ognisko, otworzymy piwo, wino czy soki, co tam kto ma.
Soki, no, jesteśmy na live.
I po prostu sobie pogadamy do rana. Mhm. I to będzie.
I to jest to, właśnie, żeśmy mieli wspólne doświadczenia.
Tak.
To jest istotne.
A my mamy taki fajny ośrodek pod Łodzią. Całkiem dobre miejsca i tanio.
Zrobimy ściepę narodową.
Zrobimy ściepę narodową i się spotkamy. Co wy na to?
Jestem na tak. Od razu już w mój pokój.
I wtedy rozkręcimy taki program. Każdy ktoś coś. Ja zrobię tańce w kręgu. Nie ma problemu.
To jeszcze mogę oddać na koniec od siebie, spróbując podsumować. Czyli tak, jeżeli tutoring to poznanie samego siebie, samoświadomość, rozwijanie siebie, nie tylko w obszarze metod i technik, poznanie nastolatka, dziecka, tego, kto stoi naprzeciwko nas, wyznaczanie wspólne celów. I tutaj jest istotna rola tutora, żebyśmy my umieli wspomóc, czy to dziecko, czy nastolatka, jak może osiągać te cele, monitorować, dawać informację zwrotną. Informację zwrotną, która nie będzie dołować, tylko będzie podbudowywać, będzie merytoryczna. Tutoring to także ciągłe poznawanie i także bycie w kontakcie, teraz jeżeli mówimy o prywatnym tutoringu, w kontakcie z rodzicami, żeby była jasność tego, czym my się zajmujemy. Tutoring opiera się na relacjach, bo nie da się tutaj bez tutoringu. To jest wzbudzanie motywacji wewnętrznej. To jest podejście nastawione na to, że widzę w osobie dużo ode mnie młodszej człowieka, od którego ja się także mogę uczyć, w którym to ta osoba jest istotna, a nie moje ego, bo ja jestem nauczycielem i skończyłem studia. To jest tutoring, to jest ciągłe komunikowanie się bez przemocy, bycie uważnym i tutoring to jest rozwijanie osobowości i tutaj podkreślę w oparciu o wartości, o te postawy. I tutoring jak najbardziej możemy stosować w grupie 20-30 osobowej, elementy tutoringu. Ten tutoring może być jako osobne, dodatkowe spotkania w szkole i ten tutoring może być także jako prywatne zajęcia. Więc mam nadzieję, że w tym podsumowaniu przekazałem to, co jest istotne i bardzo się cieszę, że tyle osób wzięło udział w naszym spotkaniu. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie. Nie będę ukraść, trochę mi głupio, że więcej takich konkretów nie dałem, ale mam nadzieję, że to spotkanie...
Ale Wiesz co, my ładujemy pozytywnie. Ma być dobrze, ma być ciepło. My się umówiliśmy w marcu, tak jak napisałeś, bo się spotkaliśmy u Wojtka Gawlika, tak? Razem.
Poza tym te spotkania nasze to nie są ani wykładowe, ani warsztatowe, bo większość z naszych widzów myślę, że
tutaj sami
wykorzystuje wiele elementów, o których mówią nasi goście, ale to jest też po to, żebyśmy widzieli, jak bardzo wielu z nas korzysta z podobnych metod i to działa. To jest też takie utwierdzenie się, że robię to dobrze, idę w dobrym kierunku, ale też posłuchanie czegoś może nowego, albo coś, co się przypomina
ale
nam.
Ale też tak jak napisała ładnie Grażynka Małachowska, że coraz bardziej utwierdza się w planie daltońskim i w naszej Helen Parków, która 100 lat temu stwierdziła, że właśnie tutoring, którego nie nazwała tutoringiem, tylko delegowaniem, tak, przekazywaniem, kiedy zaufała dzieciom i przekazała naukę im, a nie ona nauczała.
A ja przy okazji też chciałem podziękować tym z was, a część tutaj z was jest na tym live'ie również, którzy zakupili też nasz kurs online z pedagogiki planu daltońskiego, bo to jest też no, dla nas sposób na przetrwanie tych paru miesięcy do czasu normalnych spotkań szkoleniowych. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, które nam dajecie, a mam nadzieję, że to, co tam jest, jest przydatne dla was czy dla waszych nauczycieli.
A ja też dziękuję tym z przedszkola i nie tylko, kto ma małe dziecko, bo jak wiecie, inspirowana moim wnuczkiem, zrobiłam cały zestaw zabaw klockami za darmo, więc tylko trzeba się tam zapisać, więc też dziękuję, że tyle osób się zapisało, to miłe.
A nie także na Facebook, tak?
Jeżeli tutaj korzystając z okazji jeszcze wskazówki i apelu i tego, wspomniałaś właśnie o nauczycielach edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli, to nie ma nic piękniejszego niż uczenie się od siebie nawzajem i można wiele się nauczyć od osób, które pracują z małymi dziećmi i powiem wam, że tutaj chylę czoła i rzeczywiście najwięcej uczyłem się od koleżanek, które pracowały z przedszkolakami i ten tutoring zaczyna się od nas. My możemy budować wspaniałe relacje z koleżankami i kolegami, niekoniecznie z naszych szkół. Ważne jest szukać kogoś, kto wyznaje podobne wartości, wizję tej edukacji, wizję dziecka, żeby czuć się wspartym. To wsparcie jest szalenie ważne.
No. A zwłaszcza teraz jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Łukasz, bardzo serdecznie dziękujemy za spędzenie z nami tej wieczornej niedzieli. No też mieliśmy prawie jak taką małą konferencję, bo było w maksymalnie granicach tam 100 osób z nami jednocześnie tutaj dzisiaj.
10,
także bardzo wam dziękujemy też za ten wieczór.
Mimo, że dzisiaj było bardzo dużo live'ów o tym czasie.
I słuchajcie, no to kolejny tydzień jeszcze nauczania zdalnego. Przedszkola niedługo ponoć ruszają, w niektórych miastach już ruszyły. Także trzymajcie się zdrowo, nie dajcie się przestraszyć wirusowi, strachom, które gdzieś tam do nas wyzierają z różnych telewizorów. Bądźmy dobrej myśli. Do zobaczenia, tak. Dobrej nocy.
Pozdrawiamy serdecznie.
Cześć, pa, pa.
Dziękuję Agnieszka, że fajne klocki. Nie no, mnóstwo osób nas oglądało i Magda, i Agnieszka, i Marysia, i tutaj Wiesia.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka, takiego już jubileuszowego, 80. podcastu Od nauczania do uczenia się. Jest czerwiec, to jest miesiąc, który jest ostatnim miesiącem drugiego kwartału. Od 1 kwietnia rozpoczęliśmy sprzedaż naszego kursu online. Mamy już dosyć dużą grupę kursantów. Zaczynają spływać do nas materiały, które kursanci wypełniają, czyli zadania, które są w poszczególnych tematach, tak aby na koniec kursu otrzymać certyfikat ukończenia kursu podstawowego pedagogiki planu daltońskiego. Ponieważ jest z tym trochę pracy, chcemy się na tym bardziej skoncentrować i w związku z tym sprzedaż kursu online będzie zarówno jeśli chodzi o cenę, którą mamy tam promocyjną, jak i czas jego sprzedaży zakończy się właśnie 30 czerwca. I dopiero po wakacjach, zastanawiamy się jeszcze kiedy, to też będzie zależało od waszego zainteresowania, jak również od tego, ile uda nam się jeszcze trochę materiałów zaktualizować, zgromadzić być może nowych, ponieważ tak jak zawsze informujemy wszystkich naszych uczestników, ten kurs będzie się rozwijał, będzie się zmieniał i każdy z was będzie miał dostęp do coraz to nowszych wersji. Tak, aby ta wiedza, która jest na temat planu altańskiego, była na bieżąco aktualizowana. Tak więc jeśli jeszcze chcecie przez wakacje odbyć taki kurs online z pedagogii planu altańskiego zakończonego certyfikatem, to jest to najlepszy moment na podjęcie takiej decyzji, bo kolejna edycja kursu dopiero jesienią. Jeszcze nie wiemy, kiedy wystartujemy, czy to będzie na początku września, czy później, to też zależy od tego, jak będzie dalej rozwijała się sytuacja pandemiczna, bo jeśli się okaże, że będą mogły odbywać się szkolenia w realu, no to pewnie zainteresowanie tymi kursami online będzie trochę mniejsze. Będziemy się chcieli koncentrować wtedy na pracy warsztatowej z przedszkolami czy szkołami, które będą chciały zapoznać się z pedagogią planu altańskiego. Ale to wszystko, te decyzje jeszcze przed nami. Teraz pod koniec właśnie tego drugiego kwartału, czyli 30 czerwca, zamykamy sprzedaż kursu podstawowego na okres wakacyjny i ci z was, którzy jeszcze chcieliby do niego przystąpić, to jest to ostatni moment na podjęcie tej decyzji. Zachęcam do niej, ponieważ na pewno już po wakacjach ten kurs będzie miał trochę inną cenę. Będziemy chcieli do niego trochę jeszcze tam dopisać, dograć parę elementów. Oczywiście wszyscy ci, którzy ten kurs zakupili w kwietniu, maju i czerwcu, te wszystkie nowe elementy, które tam się pojawią, również będą dla was dostępne. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, dzisiejszy odcinek. Zapraszam oczywiście za tydzień na kolejne spotkanie z naszym gościem. A tych z was, którzy są uczestnikami naszych live'ów, zapraszam na niedzielę na godzinę 20, gdzie również będzie czekała dla was ciekawa osoba, ciekawa postać związana z edukacją. I mamy nadzieję, że znów czegoś ciekawego, czegoś interesującego, czegoś wartościowego dowiecie się i będzie można to wdrożyć w swojej pracy zawodowej. A jeśli jesteście rodzicami, w swoich działaniach wychowawczych z własnymi dziećmi. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.